Kontynuujemy rozważanie życia Jezusa Chrystusa. Tym razem będziemy mówili o tym właśnie, jak Maria odwiedziła Elżbietę. Ten fragment czytaliśmy przed chwilą. A taką myśl, którą chciałbym dzisiaj uwypuklić w sposób szczególny, wypowiedziała Elżbieta do Marii. Błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. To jest, myślę, wielka zachęta dla nas do praktycznej wiary. A praktyczna wiara wiąże się z czym? Ze Słowem Bożym, z tym, aby uchwycić się obietnic w Nim tkwiących, mając tę pewność, że Bóg to, co mówi, chce uczynić w naszym życiu. Mówi po to, aby uczynić. Dobrze, 6 miesięcy wcześniej, podczas służby w świątyni, Zachariasz miał widzenie anioła, Gabriela. Przerażony był tym spotkaniem, ale on przyniósł mu dobrą wiadomość. Zobaczcie, anioł, który przychodzi sprzed Bożego tronu, bo wiedzielibyśmy, jest liścikiem od Boga, z taką wiadomością, z takim SMS-em. To dobra wiadomość. I przyniósł mu wiadomość, że będzie miał syna, że jego żona urodzi syna i nalazł mu imię Jan. A więc, że Bóg jest łaskawy. Bóg jest dobry. I cała ta służba Jana faktycznie do tego się miała później sprowadzać, aby przygotować naród na przyjście Mesjasza. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie dwie rzeczy. Po pierwsze, że Zachariasz i jego żona Elżbieta byli już w podeszłym wieku. Nie mówimy tu o 40 latach, prawda? Czy nawet o wieku 50 lat. A na dodatek Elżbieta była bezpłodna. A jednak, kiedy po tygodniu służby Zachariasz powrócił do swojego domu, 7 kilometrów od Jerozolimy, taka była miejscowość, zbliżył się do Elżbiety, ta poczęła i jest w ciąży. Dla obojga rodziców był to powód do niewysławionej radości. Elżbieta powiedziała: tak to Pan uczynił mi w tych latach, zdjął ze mnie hańbę wśród innych ludzi. To naprawdę było powodem wielkiej radości tej dwójki ludzi, tego małżeństwa. Zachariasz z Elżbietą jednak postanowili cieszyć się ciążą Elżbiety z dala od innych ludzi. Ukryli ten fakt, nikomu o tym nie mówili. Może dlatego, że domyślali się, że to może rodzić pewne niebezpieczeństwo ze strony choćby panującego wtedy króla. Czytamy, że Elżbieta przez 5 miesięcy ukrywała przed światem zewnętrznym, że jest w ciąży. Nikomu nie mówiła przez 5 miesięcy, zachowując w tajemnicy fakt poczęcia. No i 6 miesięcy później, od tego wydarzenia, które miała Zachariasz, do domu takiej chaciny, chałupiny w Nazarecie przychodzi ten sam posłaniec. No i znowu ma dobrą wieść. Prawda? Niesłychane. Myślę, że Bóg nie lubi przekazywać ludziom złej wieści. Kto z nas lubi, powiedzcie? No kto z nas chciałby być posłannikiem złej wieści? I czasami taką wieść trzeba przekazać, bo takie są okoliczności. Czasami trudną wieść trzeba przekazać, kiedy chcemy kogoś ostrzec. Ale Bóg generalnie ma dobrą wieść dla nas i to wyraził w swoim Synu Jezusie Chrystusie. A więc 6 miesięcy później, 140 kilometrów na północ, w Nazarecie. Anioł wchodzi do domu, w którym mieszka Maria. Mamy taką informację: panna poślubiona Józefowi, i zapowiada jej, że została wybrana, by teraz począć dziecko. No jest problem, bo ile rzeczywiście Maria jest żoną Józefa, to jest nadal panną, o tym mówiliśmy, to znaczy, że nigdy nie była, nie zbliżyła się z Józefem fizycznie i to jeszcze nie był ten czas. Józef dopiero przygotowuje dom, za jakiś czas przyjdzie do niej, sprowadzi ją do tego wspólnego domu. To nie był czas współżycia w tym małżeństwie, a anioł mówi: o to poczniesz tu zaraz, a więc jest trudność. I pytanie, jak to się stać może? Wiemy dobrze, wielka prawda nowotestamentowa, biblijna, za sprawą Ducha Świętego, nie z mężczyzny, nie z męża, ale to, co się pocznie w tobie, jest z Ducha Świętego. No i W trakcie tej rozmowy ona dowiaduje się właśnie, że Elżbieta jest w ciąży, jest w 6 miesiącu. No jak, to są krewnymi. Nie potrafimy określić na podstawie tekstu biblijnego, jakie to jest pokrewieństwo, no ale są krewnymi. No, takie wiadomości się rozchodzą jeszcze, prawda, w takim wieku. No, to powód radości, a tu nikt nic nie wiedział. Maria dowiaduje się o tym od Gabriela, od anioła. Więc postanawia czym prędzej udać się w drogę. O, 140 kilometrów. 4 dni, mówi się, podróży. 3-4 dni. Ale czytamy śpiesznie. Koniecznie chce się z nią spotkać, z tego wniosek, tak? Już, zaraz, tutaj, więc pakuje się, tak sobie to wyobrażam. I udaje się w tą drogę. To zupełnie zrozumiałe, dlaczego Maria tak się śpieszy. W końcu będzie mogła porozmawiać z kimś, kto chyba ją rozumie, kto jest częścią tego planu. Z kimś, kto no, ma też odpowiedzialne zadanie w tym planie. Z kim będzie mogła, kogo będzie mogła się poradzić, przed kim otworzyć serce. I bezpośrednio z tekstu nie dowiadujemy się właśnie, jakie więzy krwi łączą Marię i Elżbietę, ale wiemy, że Elżbieta jest w podeszłym wieku, a Maria najprawdopodobniej jest kilkunastoletnią dziewczyną. A bibliści mówią, może miała 15 lat. To dla nas może się wydawać dziwne, ale 13-letnie dziewczynki wychodziły za mąż, a 15-letnie już bardzo często właśnie też rodziły. I właśnie czytamy tutaj, Maria wybrała się w onych dniach w drogę, śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego, weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Spróbujmy sobie to wyobrazić, co to za spotkanie jest w ogóle. Maria wchodzi do domu Zachariasza i o czym okazuje się Elżbieta, to starsza kobieta, 6 miesiąc, Maria mierzy ją uważnie wzrokiem, wcale nic nie musi być jeszcze widać, tak sobie myślę. Elżbieta też nic nie mówi, bo nie wie, że Maria już wie, prawda? Wszyscy tutaj patrzą na siebie. I w pewnym momencie Maria po prostu tradycyjnym, wypowiada tradycyjne przywitanie, pozdrowienie, no i zaczyna się dziać wtedy. To jest bardzo ciekawe, co tutaj czytamy. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziesiątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem i rzekła, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. Skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Skąd ona to wie? Wyobrażacie sobie, czym były te słowa dla Marii? Też nikt o tym nie wiedział. Przed chwilą jej to anioł powiedział, 4 dni wcześniej. Jak ważne jest to dla nich spotkanie. Dla jednej i dla drugiej taka wielka zachęta, że potwierdzenie, znak, prawda? I zobaczcie, jak tylko Maria wypowiada to pozdrowienie, u nas jest powiedziane, że poruszyło się dziecko w brzuchu Elżbiety. Poruszyło, to jest bardzo tak, wiecie, coś mi się tu poruszyło. Nie, jest to słowo oznacza gwałtowne poruszenie się dziecka, takie, że podejrzewam, no nie wiem, to wy, drogie siostry, które rodziłyście, to wiecie, jakie jest gwałtowne poruszenie dziecka, to jak reagujemy, czy tam kładzie się odruchowo rękę na brzuchu, czy nie. Trudno mi to sobie wyobrazić, ale wiem, że jak u nas dziecko się ruszało, Filip czy Hania, to moja Monika, o, poruszyła się, nie, a tutaj gwałtowne poruszenie się. I oczywiście, to słowo poruszyło się oznacza bieganie w podskokach i brykanie. Takiego słowa tutaj użyto na określenie tego, jak to dziecko się poruszyło w łonie Elżbiety. Jak zachowuje się tutaj Elżbieta? Czytamy, że jest w jakimś uniesieniu. jest pełna radości, entuzjazmu, wręcz wylewają się z niej słowa. Zobaczymy, ona i Maria, Pismo Święte się z niej, z tych obydwu kobiet wylewa. To, co mówią, jest to niezwykle budujące, a nawet z tego, jak to jest opisane w przypadku Elżbiety, niewykluczone, że ona tutaj śpiewa w ogóle. Dla nas to może się wydać dziwne, ale w tamtej kulturze zupełnie normalne. Czyli to, co tutaj mówi, śpiewa. Pamiętacie, jak Izrael przeszedł przez morze, a później te wody zalały armię Faraona, to co zrobiła Miriam? Takim spontanicznym przejawie radości wzięła bębenek i z innymi kobietami pląsały i śpiewały. I dokładnie to samo dzieje się tutaj. Jesteś najbardziej błogosławioną wśród wszystkich kobiet. Tak też błogosławione przez Boga jest dziecko w Twoim łonie. Skąd to wiesz? Ponieważ uwierzyłaś, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do Ciebie wypowiedział. Jedna i druga przez Ducha Świętego otrzymują potwierdzenie wiadomości przyniesionej im przez anioła Gabriela. Zyskują potwierdzenie i zachętę w tak niezwykły sposób, w tak ważnej dla nich, dla dalszego życia kwestii, w tak istotnym, kluczowym czasie. A jeszcze przed chwilą jedna i druga nic nie wiedziały o swoim stanie, to znaczy o stanie drugiej. Taka myśl, która wyskakuje do nas. Szczęśliwy człowiek, który uwierzył, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niego wypowiedział. Doświadczyliśmy tej prawdy? Że modliliśmy się o coś, długo się modliliśmy i mówiliśmy, Boże, utwierdź jakoś moją wiarę, daj mi coś, czego mógłbym się uchwycić. I tak jak zawsze czytaliśmy Słowo Boże, ja to mówię i wyskakuje na nas tekst z Biblii i my nie mamy wątpliwości, Bóg do nas mówi. I te słowa są tak adekwatne do naszej sytuacji, że aż sami jesteśmy zdziwieni, jakby ktoś na nas patrzył, ktoś znał tę sytuację doskonale, no bo znał, bo to właśnie Bóg do nas mówi. Bóg daje nam swoje słowa, abyśmy mieli czego się uchwycić. I wtedy tak ważne jest wziąć te słowo. Maria tak robiła, nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ona przechowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. Kiedy Bóg do nas posyła słowo i my wiemy, że to jest słowo od Niego, to ważne jest, żeby zachować je w pamięci, w sercu, nosić. Czyli tak rozmyślać o Nim, wracać do Niego, modlić się Nim. Bo to również sprawia, że my patrzymy w kierunku wyznaczonym przez Boga z nadzieją. Ufni, że to, co powiedział, to się stanie. I wierzę, że nie ma w tym naprawdę nic złego i wcale nie jest to przejaw niewiary. Raczej znajdujemy taki wzór w Słowie Bożym, że jest to dobra praktyka wynikająca ze Słowa Bożego. Wszystkie obietnice, jakie znajdują się w Piśmie Świętym, jeżeli pokładamy nadzieję w Jezusie, są dla nas. Ale myślę, że wiecie, o czym mówię dzisiaj, że kiedy tak się modlimy, to czasami jest czas choroby, to jest jakiś taki zakręt życiowy, mówimy, Boże, daj mi słowo, daj mi obietnicę. Nasze siostry w szkółce się modlą, Boże, jakie motto w tym roku dla naszych dzieci na ten rok, prawda? Robimy to, pytamy Boga i Bóg odpowiada. I daje nam słowo. I potem mówimy, niesamowicie, jak Bóg rzeczywiście prowadził nas zgodnie z tym słowem. Dobrze, idziemy dalej. Czytamy. I rzekła Maria, wielbi duszo moja Pana, rozrodował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych zamysłów ich serc, strącił władców stronów, wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, bogaczy odprawił z niczym, ujął się za Izraelem, sługo swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, a mianowicie taka zachęta do tego. Wiecie, abyśmy szukali wokół siebie ludzi, którzy pragną być używani przez Boga w swoim życiu. Abyśmy szukali wokół siebie ludzi, którzy gdzieś głęboko przeżywają te relacje z Bogiem. Abyśmy modlili się o ludzi, którzy mają pasję dla Boga, taką właśnie rozbudzoną przez Słowo Boże. Czemu? Bo kiedy takie dwie osoby się spotkają, to zobaczcie, co się dzieje, jakie to jest nabożeństwo. Obydwie, przez to, że były wypełnione Słowem Bożym, przez to, że były napełnione Duchem Świętym, to właśnie tutaj Bóg realizuje jedną z obietnic, że to dziecko, czyli Jan Chrzciciel, od łona matki będzie już napełnione Duchem Świętym, bo Elżbieta napełniona, również i to dziecko napełnione zostaje Duchem Świętym. A więc zobaczcie, jak inspirujący może i powinien być czas spotkania dwóch wierzących ludzi. To właśnie to miał na myśli apostoł Paweł, kiedy mówi, dajcie się napełniać Duchowi Świętemu i rozmawiajcie z sobą przez pieśni, psalmy, hymny duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Czemu? Bo te kobiety cytują po prostu Pismo Święte, cytują psalmy, cytują proroków. I teraz właśnie w tym czasie to procentuje, że z ich serc wylewa się ta niezwykła melodia. Maria cała poruszona jest tym, co Bóg w swoim miłosierdziu zaplanował, czego ona już doświadczyła, czego za chwilę doświadczy, ale czego również doświadczą inni, Izrael, ale również ty i ja. I chciałbym, żebyśmy paru myślom się przyjrzeli. Werset 48. Bóg wejrzał na uniżoność moją. Uniżoność, co to jest? To nie tyle moralna cnota pokory, co ubóstwo materialne, stan człowieka poniżonego i usuniętego na margines społeczny ze względu na niskie pochodzenie albo niekorzystną dla niego sytuację, na przykład choroba lub bezpłodność. A więc Bóg pochyla się nad ludźmi w tarapatach. Bóg wejrzał, i to jest takie pełne przychylności, spojrzenie na człowieka, troski i współczucia, który znalazł się w tarapatach. Dalej, werset 49. Wszechmocny uczynił mi wielkie rzeczy. Wszechmocny, czyli mocarz, potężny siłą, który czyni rzeczy niewyobrażalne oraz nieosiągalne człowiekowi. Tak jak stworzenie wszechświata, wyprowadzenie z Egiptu narodu za pomocą znaków i cudów, czy udzielenie wszelkiej pomocy przekraczającej ludzkie możliwości, to znaczy wszechmocny. I w przypadku Marii tą wielką rzeczą, co się okazało, poczęcie za sprawą Ducha Świętego. A więc wchodzimy, wyczuwamy, że to jest sfera królestwa, która absolutnie wychodzi poza takie doświadczenia dnia codziennego. Doświadczyła miłosierdzia Bożego Maria, które okazuje z pokolenia na pokolenie tym, którzy się go boją. No właśnie, i teraz miłosierdzie, o którym tu mowa, co to jest? Jaka to postawa? To dobroć Boża, wierność, przyjaźń, lojalność, solidarność, czynna miłość wynikająca z przymierza, współczucie i litość. To wszystko mieści się w miłosierdziu Boga. I wszechmocny okazuje człowiekowi wielkoduszną miłość, wyrażającą się w konkretnej pomocy, w wybawianiu człowieka od ciążącego na nim nieszczęścia i zła, szczególnie zaś od grzechu. Komu Bóg okazuje to miłosierdzie? Tym, którzy się go boją, czyli komu? Pobożnym, ubogim, miłującym Boga, ufającym mu, wiernym jego przykazaniom. A to musimy wyraźnie podkreślić, bo Biblia pokazuje, że Bóg podlewa ziemię tak samo, na której mieszkają sprawiedliwi i niesprawiedliwi, ale miłosierny to jest dla swoich sług, tak? Dla swoich. Dalej czytamy, okazał moc ramieniem swoim i rozproszył pysznych zamysłów ich serc. I to jest całkowicie obraz z pola bitwy. I widzimy tutaj Boga, który jest wodzem, który z impetem wpada w armię przeciwnika, która atakuje jego dziecko. Ona składa się z samych pysznych, zaraz wyjaśnimy, kim są pyszni, i powoduje, że oni się rozpraszają, uciekają w panice. Taki jest obraz tutaj pokazany. Pyszni to ludzie wynoszący się nad Boga, nie uznający Jego prawa, gardzący Słowem Bożym, wartościami Bożymi, okazujący pogardę innym ludziom, w tym pobożnym, uważający siebie za miarę wszystkich rzeczy. Więc kiedy taką rzecz przychodzisz, to jak najbardziej właściwą rzeczą jest powiedzenie: Boże, Ty objawiłeś się Marii jako ten, który jako mocarz wpada w zgraje pyszałków i rozprasza ich, tych, którzy mnie atakują, tak? Daj mi Boże to oglądać. I w wersetach 52-54 Bóg jest tym, który wkracza w reakcji na modlitwę pokrzywdzonych. Tak jak sobie przeczytamy, zobaczmy 52-54, to tam czytamy, że to, co się dzieje, że strąca władców z tronu, wywyższa poniżonych, łaknących nasyca dobrami, bogaczy odprawia z niczym, ujmuje się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potem swojego na wieki. Tak wygląda, jakby Bóg jakiś przewrót tutaj chciał zrobić przez Jezusa Chrystusa, czyli zabrać bogatym, a dać biednym, tak? A więc wszystko jakby poprzewracać, ale nie do końca tutaj właśnie o to chodzi, tak? No bo co? Co to za władca, którego Bóg strąca z tronu? To jest ten, który nadużywa swojej władzy nad ludem i co? I wyzyskuje go. Pamiętacie, Jezus mówił, nie tak ma być między wami, jak między tymi, którzy dzisiaj rządzą ludźmi, między panami, tak? Którzy wyzyskują swój lud. Co to za bogacz, który został odprawiony z niczym? To ten, który chociaż posiadał wiele, nie zrobił nic, by nasycić łaknącego. Nie udzielił mu pomocy, lecz go dodatkowo wykorzystał, pogłębiając jego nędzę, tak? Wykorzystał. A więc widzimy, że Bóg wkracza w taką sytuację skrzywdzonych ludzi i mówi: ratuję cię z niej. I to jest wszystko, co wylewa się z serca Marii w tym momencie, bo ona napełniona Duchem Świętym ogłasza wielkie dzieła Boże, a więc to, co Bogu jest bliskie i co On chce uczynić przez kogo? Przez swego Syna, Jezusa Chrystusa. Czytamy: ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie. Ująć się za kimś, to otoczyć go opieką i udzielić mu pomocy. A więc Bóg w ten sposób mówi: ja w taki sposób chcę ci pomóc, jeżeli zaufasz mojemu Synowi, który właśnie przychodzi na świat. No i czytamy na koniec: pozostała tedy Maria u niej 3 miesiące. Po czym powróciła do domu swego. Więc Biblia nie mówi, czy Maria była świadkiem narodzin Jana, czy nie. Dla Łukasza to nie było aż takie istotne w tej sytuacji. Ale obydwie są zachęcone, bo zyskały od Boga potwierdzenie i taką, wiecie, zachętę, by zmierzyć się z tym, co przed nimi. I wiemy dobrze, że i w przypadku Zachariasza i Elżbiety, i w przypadku Marii aktualne były słowa: twoją własną duszę przeniknie miecz. Nie tylko miecz Słowa Bożego, które głosi Jezus Chrystus, ale po prostu cierpienie z powodu tego, co spotka Syna. I Maria co? Znowu 140 kilometrów do Nazaretu. 3-4 dni. Tam pełna pytań, a teraz może podekscytowana, może wzruszona. 3 miesiące miały czasu jakiejś społeczności, wspólnej zachęty, kiedy młodsza mogła uczyć się od starszej, kiedy mogły rozmawiać, zyskiwać jakąś zachętę. Prawda? Szczególny czas z całą pewnością. Zastosowanie tego dzisiejszego słowa. Zobaczcie, jak ważne jest być wypełnionym Słowem Bożym. Elżbieta i Maria, Elżbieta podeszła wiekiem kobieta i Maria, kilkunastoletnia dziewczyna, są napełnione Słowem Bożym. Czego to jest sprawą? Domów, w których się wychowują, to jest sprawą środowiska, w którym są. One potrafią cytować konkretne fragmenty konkretnych ksiąg, psalmów, rozdziałów. Czemu? Bo są napełnione. Zobaczcie, jak istotne jest, żeby po prostu bez względu na wiek napełniać się Słowem Bożym. Znacie, bo później w tym kluczowym momencie to jest właśnie to, co z nas się wylewa za sprawą Ducha Świętego, kiedy jesteśmy napełnieni. A niestety, można powiedzieć, z pustego nawet Salomon nie naleje. Ta dzisiejsza historia, ona pokazuje, że zanim uczynisz Jezusa prawdziwie swoim Panem, a może my, którzy już to uczyniliśmy, powinniśmy być świadomi, po co narodził się Jezus Chrystus, więc czego my możemy oczekiwać od Niego? I tutaj to jest opisane. To jest, Jezus jest ukazany jako Zbawiciel, Wszechmocny Pan, który wkracza w historię ludzkości i w nasze życie, aby nas ratować od grzechu, ale też od niesprawiedliwości, od krzywdy. I z całą pewnością, jeżeli zaufaliśmy Bogu, a doświadczamy jej, to powinniśmy po prostu wołać: Panie, mam to tutaj. Ratuj mnie, ocal mnie, nie wiem, przeprowadź mnie. Ufam Ci, skoro tak jest napisane, to już nie tylko będę wołać, ale chcę to widzieć i oczekuję, że będę to oglądał, to wybawienie Twoje. Jezus narodził się, aby wyciągnięte, potężne Boże ramię mogło otoczyć się troską i opieką. Kochani, jakimi ludźmi my się otaczamy? I jakie są te nasze spotkania? Że są właśnie takie, że spotkali się ludzie wierzący na godzinę czy na dwie, jakieś, nie wiem, rozmowy przy stole, grupy biblijnej, krótkiej rozmowy spontanicznej. Jak wygląda nasza rozmowa? Tutaj to jest po prostu, wiecie, niesłychany przykład, jak można się nawzajem zachęcić przez rozmowę, kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Otaczajmy się takimi ludźmi, którzy mogą budować. Szukajmy ludzi, którzy dają się napełniać Duchowi Świętemu, aby doznać zachęty, ale też, aby takie zachęty udzielić. Główna myśl. Błogosławiony, kto uwierzył, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niego wypowiedział. Z dzisiejszego kazania, tak? Szczęśliwy człowiek, który uwierzył w Boże Słowa, bo one się wypełnią w jego życiu. I nic nie da nam szczęścia, tak jak świadomość, że Bóg zadziałał i Bóg dotrzymał słowa. Pismo Święte jest pełne Bożych obietnic dla swojego ludu, a Bóg jest Bogiem miłosiernym w kontekście, jakim tutaj mówiłem wcześniej. On chce dać Ci właściwą obietnicę na właściwą sytuację i na właściwy czas. Kiedy Bóg daje obietnicę, zapisz ją, przechowuj, rozmyślaj nad nią, módl się nią. On wykona to w swoim czasie. Bóg jest miłosierny. Amen.